imieniem Pańskim. I następnie mam życzenie przekazać im miłe chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia, jakie za moim pośrednictwem przekazują te zgromadzenia, którym miałem przywilej ostatnio usługiwać. Nie będę wszystkich wyliczał, ale ostatnio zbór w Szczecinie i w Biedniebrynie. Oraz w okresie maja miałem możliwość usługiwać braciom i siostrom w Związku Radzieckim i uczestniczyć w konwencji we Lwowie. Również bracia i siostry zgromadzeni na tej konwencji i ci wszyscy, którym usługiwałem, z którymi miałem społeczność i kontakt, bardzo serdecznie pozdrawiają wszystkich, prosili mnie o przekazanie miłych, braterskich, serdecznych, gorących pozdrowień płynących z głębi ich serc. Jest tam, chcę powiedzieć tak marginesowo, bardzo dużo miłych i drogich serc rozkochanych w Ewangelii i w Słowie Prawdy. Dlatego prosili mnie o przekazanie takich miłych pozdrowień wszystkich drogim braciom i siostrom, jak również do tych serdecznych i bardzo miłych pozdrowień, bo dołącza się również moja małżonka. Drodzy i braterstwo, w chwili obecnej rozumiem, że wszyscy są już nieco znużeni, zmęczeni, będziemy łatwiejszy, prostszy, ale mówię korzystny i potrzebny temat. Temat nasz brzmi wartość i kunszt słowa. Za podstawą do naszych rozważań posłużą słowa Salomona. W przypowieściach Salomonowych w rozdziale 15 i wierszu 23 czytamy słowa następujące. Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich, bo słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre. I 25 rozdział, a wiersz 11 mówi: jakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnym? Tam jest słowo do rzeczy powiedziane. Drodzy braterstwo, widzimy, jak tutaj Salomon w bardzo piękny i znamienny sposób podkreśla wartość i kunszt słowa. Myślę, że nie potrzebuję się obawiać, by ktoś zrozumiał, że to jest tak, jak ja poprawię. Tym bardziej, że widziałem swój własny wykład na wideofilmie. Ale jest to tak, jak ja bym chciał. I tak, jak wszyscy powinniśmy chcieć operować tym słowem. Dlatego też pod tym kątem chcemy zwrócić uwagę na wartość i na kunszt słowa. Mowa jest wspaniałą, wprost cudowną zdolnością, jaką Bóg obdarzył człowieka, stwarzając go. Stwórca wyróżnił człowieka spośród wszystkich innych istot żyjących na ziemi tą szczególną zdolnością. Jest to wprost cudowna zdolność wyrażania myśli, wyrażania uczuć, wyrażania pragnień. A więc słowa wyrażają myśli, uczucia, pragnienia i zamierzenia. Oczywiście wyjątek stanowią tutaj hipokryci, którzy często pod miłymi, rozsłodnymi słowami maskują często wrogie zamiary i bardzo złe charakterystyki i pragnienia. Ale to tylko, drodzy braterstwo, kwestia czasu, gdy takie postępowanie dłużej nie może być ukryte. gdy samolubne, powiedziałbym bardziej, zdegradowane serce takiego człowieka obłudnego uzna, że konieczna jest zmiana taktyki i to, co on ukrywał, powie wprost, w otwarty sposób. A więc to, co ukrywał, objawi, oczywiście przykrymi słowami i ukaże właściwie swoje oblicze. Niektórzy takie właśnie wystąpienie albo takie swoje zachowanie chcą usprawiedliwić powiedzeniem: no, nerwy mnie poniosły, straciłem panowanie nad sobą i dlatego cię tak zachowałem, tak się wyraziłem. Ale na drogi Zbawiciel Jezus Chrystus mówi coś innego. Co on mówi? On nie mówi, że to jest stracenie panowania nad sobą, ale jest wyrażenie właściwego stanu serca. Zobaczmy, jak Jezus powiedział do nauczonych w piśmie i faryzeuszy, co zapisał ewangelista Mateusz w Ewangelii swojej, w rozdziale 12, na wierszu 34 i 35. Jakoż wy, będąc złymi, możecie mówić dobre rzeczy? Bo z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. A więc nie jest to stracenie panowania nad sobą, tylko co? Objawienie właściwego stanu serca, to znaczy odpowiedniego, adekwatnego stanu serca. Nie powiedziałbym, że taki jest właściwy stan, ale faktyczny stan serca. Drodzy braterstwo, wszystkie zdolności człowieka, w tym również i mowa, z powodu grzechu uległy degradacji. A więc grzech i degradacja jako jego skutek są generalnymi przyczynami degradacji mowy, zniekształcenia lub po prostu zepsucia mowy. Ale istnieją jeszcze inne, pośrednie przyczyny degradacji mowy. I o tych zechcemy wspomnieć w krótkości, ponieważ dajmy sobie sprawę, że na temat mowy już było dwa wykłady na konwencji. Pastor Bajtek mówił we Wrocławiu o wadach mowy. Brat Herzig mówił z tych samych wersetów, ale zupełnie pod innym kątem, również w Warszawie. Temat o mowie, o słowie. Ja obecnie będę mówił ten temat i uważam, że jeszcze tego tematu w całości na pewno nie zdołam wyczerpać, ponieważ jest to zamienny temat. Łatwy do zrozumienia, ale trudniejszy do praktyki, do zastosowania w codziennym życiu. A więc jakie są przyczyny? Jeszcze oprócz tej generalnej przyczyny zdegradowania mowy. Przede wszystkim najgłówniejszą z przyczyn złej mowy jest złe źródło, czyli zły stan serca, zdegradowany stan uczuć, stan myśli i stan pragnień. Jeżeli są czyjeś słowa pyszne, samowywyższające się, nieuprzejme, niegrzeczne, dwuznaczne, lekceważące, złośliwe, ubliżające lub nawet wulgarne, to jest dowodem, że ten, który wypowiada takie słowa, jest posiadaczem odpowiednio ustosunkowanego serca. Czyli taki jest stan jego serca. Gdyż tak jak już cytowałem słowa Jezusa, z obfitości serca usta mówią. Ale drodzy braterstwo, w takiej sytuacji panowanie tylko nad językiem, tylko nad słowami, aby nie wypowiadać złych, nieuprzejmych czy niegrzecznych słów, jest nieskuteczne. A jeżeli byłoby nawet skuteczne, to nie daje pożądanego efektu. Bo wcześniej czy później słowa objawią i tak faktyczny stan serca. Co więc w takiej sytuacji uczynić? Trzeba natychmiast podjąć odpowiednią terapię źródła tych słów, czyli odpowiednią kurację serca. To znaczy, trzeba uleczyć swój stan serca. Trzeba uleczyć swój stan myśli, swój stan uczuć. Ponieważ to serce jest chore. Ono wymaga odpowiednich leków. A te leki gdzie znajdujemy? Prawdę Słowa Bożego. W natchnionym Słowie Bożym. Znajdujemy wszelką pomoc. To Słowo Boże już było wielokrotnie z tego miejsca eksponowane. A ja również zechcę jeszcze podkreślić jego wartość. Psalmista Dawid w Psalmie 51 od 12 do 14 wersetu wznosi się w swej błagalnej modlitwie do Boga i mówi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. To było czyste, szczere pragnienie psalmisty, aby to serce czyste było stworzone. Ale my wiemy, że on nie rozumiał, że to serce będzie mu w cudowny sposób uleczone. Że to jego naturalne albo symboliczne serce będzie mu odjęte i dane inne, wspanialsze, lepsze symboliczne serce. Ale że to może być tylko dokonane w drodze odpowiedniej troski, odpowiedniego starania o to serce. Dlatego mówi dalej: nie odrzucaj mnie od oblicza Twego, a Ducha Twego Świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi ramię zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. Jak pięknie on tutaj ukazuje troskę i odpowiednie działalności dążące do oczyszczenia serca. Moglibyśmy na ten temat dużo mówić, ale chcemy szczególnie zwrócić uwagę na ten temat, który podałem. I dlatego nie będziemy wiele mówić o sposobie, o środkach oczyszczenia serca, bo wiemy, wszyscy jesteśmy przekonani i poinformowani, że takie środki się mieszczą w natchnionym Słowie Bożym. I dlatego nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus w swym słynnym przemówieniu lub kazaniu na górze mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, wierszu 8: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. A więc to jest błogosławieństwo. Psalmista Dawid w Psalmie 119, a wierszu 9 mówi: jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoją? Gdy się zachowa według słowa Twego. A więc to jest sposób. To jest droga do leczenia serca, do terapii serca. I dlatego Salomon w naszym podstawowym wersecie z naciskiem podkreśla wartość dobrych słów. Wartość kosztu słowa. Słowo według czasu wyrzeczone. O, jako jest dobre. Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich. Tak, oczywiście. Jeżeli te słowa są miłe, są uprzejme, to wtedy sprawiają radość i temu, który słucha, i oczywiście temu, który je wypowiada. Ale drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że każdy człowiek na odpowiednim poziomie moralnym i kulturalnym ocenia wartość i kunszt mowy, wartość dobrej mowy. Ale niestety, drodzy braterstwo, z doświadczenia, z naszych kontaktów z ludźmi stwierdzamy, że nawet ci, którzy doceniają wartość mowy, kunszt słowa, nie posługują się tą wartością tego słowa. A jeszcze jest mniej takich, którzy starają się go rozwinąć, aby posługiwać się miłą, wdzięczną mową. Natomiast w nadmiarze mamy przykładów negatywnych. Wszędzie wokół nas, na ulicy, w tramwaju, w autobusie, w pociągu, gdziekolwiek, w pracy. Słów nieuprzejmych, niegrzecznych, wprost obrażających. I z doświadczenia, z naszych kontaktów z ludźmi stwierdzamy, że łatwiej jest w niedoskonałym stanie człowiekowi sypnąć stekiem cierpkich słów, a jak z grubej rury komuś zbeszczać, wyzwać, oskarżyć, niż wyrazić uznanie, ocenę, współczucie, czy powiedzieć jakieś ciepłe słowo, aprobaty, pociechy, zachęty, pomocy. Otóż, drodzy braterstwo, powodem właśnie takiego zachowania jest to, co mówiłem. Degradacja uczuć ludzkich. Tak jak prorok Jeremiasz mówi w 17 rozdziale wierszu 9. Najzdrowniejsze jest i najprzewrotniejsze ze wszystkiego serce ludzkie. I ono właśnie potrzebuje tego leczenia. Zdegenerowany stan umysłowy, moralny, religijny, stan również uczuć nie pozwala ludziom wznieść się na wyżyny czystych, wspaniałych, szlachetnych, miłych myśli, słów i uczuć. Natomiast ten tryb życia, jaki dzisiaj my prowadzimy, wskutek różnych warunków i okoliczności, wskutek nerwowości, wskutek również zagrożenia przyszłości, brak pewności jutra w społeczeństwie, staje się przyczyną do większego zdenerwowania, staje się przyczyną do wypowiadania słów przykrych, złośliwych, fałszywych, szkodliwych lub obraźliwych. A to z kolei oczywiście ma wpływ na stan serca i tak zamyka się w jednym koło. Ze złego serca pochodzą złe słowa, a ze złych słów pogarsza się stan serca. A zatem, drodzy braterstwo, to jest bardzo ważna przyczyna degradacji mowy. Następną przyczyną degradacji mowy, którą należy wziąć pod uwagę, to jest często brak wykształcenia lub ignorancja podstawowych zasad gramatycznych i stylistycznych. I myślę, że na tym polu wielu z nas, w tym i ja, mamy poważne braki. Ale niezależnie od tego, trzeba się uczyć, trzeba się starać, aby te zasady poznać i je oczywiście respektować. Często się słyszy w radio, w telewizji ludzi mówiących proste lecznym językiem. I to ludzi z wyższym wykształceniem. Często legitymujących się dyplomami profesorskimi lub doktorskimi. Różnymi, uhonorowanych różnymi tytułami naukowymi. A jednak nie przestrzegają zasad gramatyki, stylistyki lub posługują się często różnymi wyrażeniami karowymi. Dialekt obojętnie jaki. Czy to będzie wschodni, czy zachodni, kaszubski, czy śląski, mazurski, czy wielkopolski, jest zubożeniem. Jest degradacją czystego języka. I pod tym względem niestety wielu z nas ma również do degradacji. Inną przyczyną i degradacji lub powiedziałbym jeszcze gorzej, wulgaryzacji mowy jest przyzwyczajenie do wulgarnych wzroków i wyrażeń często używanych w mowie przez ludzi jak przyprawy do różnych potraw. Lecz to oczywiście świadczy o kulturze danego człowieka, który takich używa wulgarnych wyrazów. Powiedzmy bardziej, raczej o braku kultury danego człowieka. I często obserwujemy ludzi, którzy mają pretensje, że są, mają pojęcie o sobie, że są wykształceni, że są kulturalni. Jednak posługują się właśnie takimi wyrażeniami. O takich możemy powiedzieć niestety. Chociaż mają wykształcenie, ale nie są wykształceni. Co raczej wyuczeni. Wykształcenie bowiem obejmuje również wykształtowanie szlachetnej osobowości, a w tym również i szlachetnej mowy, kunsztu mowy. Gdzie i jak wobec tego, drodzy braterstwo, możemy się nauczyć właściwej mowy, szlachetnej mowy, tego kunsztu słowa? Drodzy braterstwo, niektórzy uważają, że możemy się nauczyć od takich wzorców, od takich osób jak Cyceron, inni jak Demosthenes, inni od innych wybitnych mówców w świecie. Jednak tak jak już zwróciłem uwagę, że kunszt słowa nie zależy tylko od wyuczenia, ale zależy od wykształcenia. A takie wykształcenie możemy zdobyć tylko w szkole Chrystusowej. Od Jezusa jako doskonałego człowieka, który posiadał wszystkie doskonałe zdolności i miał najwyższe predyspozycje w najwyższym stopniu, możemy się uczyć szlachetnej, wspaniałej, czystej, pięknej mowy. Wobec tego wszyscy prawdziwi uczniowie Chrystusa, wszyscy prawdziwi Jego naśladowcy, czyli prawdziwi chrześcijanie, od Niego mogą się uczyć właściwej, szlachetnej, czystej, pięknej, miłej, wdzięcznej mowy, kunsztu słowa. Patrzmy jak prorok. Dawid w proroczy sposób mówi o naszym drogim Zbawicielu Jezusie Chrystusie w Psalmie 45, a wierszu 3. Piękniejszyś nad synów ludzkich. Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich przeto, że Cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. Wdzięczność się rozlała proroczo. Jeszcze przed przyjściem Jezusa na świat prorok Dawid pisze. Wdzięczność się rozlała po wargach. A gdy nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus się urodził, gdy wzrósł i gdy już rozpoczął swoją misję, co o nim czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, wierszu 22. I wszyscy się dziwowali i dawali mu świadectwo wdzięczności owych słów, które pochodziły z ust jego. Otóż, drodzy braterstwo, zauważmy, że wartość i kunszt słowa nie tylko zależy od gramatycznego lub stylistycznego wyrażania się, lecz przede wszystkim od wartości i treści słowa, od treści mowy. Słowo najpiękniejsze i słowo najpotężniejsze we wszechświecie to Słowo Boże. To wyrażone najpiękniejszym językiem. To najpiękniejsza poezja. To najbardziej przekonujące i najbardziej pożyteczne słowo we wszechświecie. Słowo o najwyższej wartości. Słowo wyrażone w cudowny sposób. Dlaczego? Pomocą Ducha Świętego, mocą Bożej, mocą Bożą. I Bóg to słowo nam podał. Chociaż oczywiście do tego użył wielu ludzkich pośredników, wielu sług w postaci ludzi, ale to słowo pochodzi od Boga. To słowo ma najpotężniejszy, pozytywny wpływ na człowieka. Nie ma żadnego innego pisma, żadnego innego utworu literackiego, ani żadnej innej księgi w świecie, które by miało tak pozytywny wpływ na człowieka, jak ma Pismo Święte. Jest ono więc najlepszym słowem pod niebem, słowem dającym życie, słowem zbawczym. I dlatego apostoł Piotr, gdy był zapytany wraz z 12 przez swego mistrza i nauczyciela Jezusa Chrystusa, gdy wielu się gorszyło z jego nauki i odchodziło, a Jezus zapytał, i zanim i wy chcecie odejść? To Piotr odpowiada, Panie, do kogoż pójdziemy? U ciebie są słowa żywota wiecznego. Tak, to jest najpiękniejsze słowo. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wiersz 68. Nie wszyscy jednak mogą zrozumieć, nie wszyscy mogą docenić to słowo, ponieważ nie wszyscy przygotowali swoje serca, ponieważ stan serc jest niektórych bardzo zły. I dlatego to słowo nie znajduje do nich drogi, nie dociera do ich serc, ale ci, którzy przygotowali swoje serca na przyjęcie Słowa Bożego, którzy odczuwają brzemię grzechu, którzy poszukują drogi uwolnienia się z tego grzechu i którzy szukają drogi zbawienia, dla tych słowo to stanowi najcenniejszą wartość w życiu. To jest słowo najpiękniejsze w świecie. Dlatego też droga uwolnienia się z tego stanu grzechu i degradacji jest pokazana tylko w tym słowie. Nigdzie indziej. A to słowo ukazuje nam tą drogę prowadzącą przez drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A on sam o sobie mówi. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, wierszu 6. Ja jestem droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A więc, drodzy braterstwo, jesteśmy świadomi i oceniamy to, że nadzieja życia, nadzieja zbawczej mocy tkwi tylko w zasłudze Chrystusowej i w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. A zatem ci, którzy doceniają to słowo, rozumieją, że należy się zbliżyć do Boga w przez ofiarę Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby korzystać z tego zbawczego słowa. Oto jak apostoł Jan w swoim liście, pierwszym liście, w rozdziale pierwszym, wierszu 7-9 mówi o tym słowie i mówi o tej światłości. A jeśli w światłości chodzimy, oczywiście w światłości prawdy Słowa Bożego, jako i On jest światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli byśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie ma. Jeżeli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Gdzie jest oczyszczenie? Gdzie jest droga zbawienia? Gdzie jest pojednanie z Bogiem? Tylko za pomocą prawdy, poprzez drogocenną krew naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A zatem, drodzy braterstwo, to jest najpotężniejsze i najpiękniejsze słowo w świecie. I ono zostało wyrażone z najpiękniejszym kunsztem. Ale to jest przede wszystkim tak piękne słowo dlatego, że ma najwyższą wartość, bo wartość ponadczasową. Wiemy, że to słowo rozpoczęte było spisywać około roku 1615 przed Chrystusem, a zakończone było około 100 roku naszej ery. A więc ponad 1700 lat przeciąg pisania, kompletowania tej księgi. I my dzisiaj posługujemy się tym słowem w niezmienionym stanie. Ono jest nadal wartościowe. Ono jest nadal cenne. Ono jest przez nas wszystkich ukochane i strzeżone. I ono nigdy nie straci swej ważności i nie straci swej aktualności. Jeden z braci, gdy byłem na konwencji we Lwowie, pokazał Biblię i mówi: tą Biblię mój ojciec tak przyniósł. Pod koszulą, żeby mu nie odebrali. I mówi: jak mi się to przechowuje, jak relikwie. Tak cenię Słowo Boże. I myślę, że dla każdego z nas to słowo jest tak cenne. Drodzy braterstwo, z tym słowem potrzebujemy wyjść do wszystkich, którzy go potrzebują. Z tym słowem potrzebujemy iść do tych, którzy potrzebują tej drogi zbawienia, którzy jej jeszcze nie znają, ale którzy rozumieją to, co nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w wierszu 28 i 29 mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Uczcie się ode mnie rzemiaczyny i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Tym, którzy są spracowani i obciążeni, tym, którzy chcą szukać tej drogi zbawienia, powinniśmy napomóc tym słowem. Powinniśmy iść z tym słowem najpiękniej wyrażonym i najwartościowszym. Dlatego też Ewangelista Mateusz wyraził się o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wierszu 29 czytamy, że wszyscy się dziwowali tym nauką Jezusa wyrażanym przez Niego, bo On nauczał jak? Jako moc mający, czyli mocą Słowa Bożego, mocą Ducha Świętego. On głosił to Słowo i On nigdy nie przypisywał sobie, że to Słowo jest Jego, ale że te Słowa pochodzą od Ojca. To, co brat tutaj mówił przedtem z tej estrady, z Ewangelii Jana, rozdziału 5, wierszu 30, gdzie Jezus powiedział: nie szukam woli mojej, ale woli Tego, który mnie posłał, to jest Ojca. On zawsze podkreślał, że to, co On głosi, to, co On naucza, to, co On czyni, to nie jest Jego działalnością, to jest działalność Ojca. Dlatego też my również powinniśmy jak najdalej, jak najszerzej iść z tym Słowem prawdy, Słowem żywota do tych, którzy je potrzebują, którzy je szukają. Powinniśmy głosić Słowo prawdy. Tak jak mówi apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wierszu 2. Każ Słowo Boże nalegać w czas, albo nie w czas. Rok, strok, napomina. Co to znaczy w czas lub w nie w czas? Oczywiście nie oznacza to, że czy komuś jest sposobny czas, czy jest sposobny czas dla kogoś do słuchania, czy również ma chęć słuchać lub nie. Głoś mu Słowo Boże. Mów, do tego się posłanie. Nie. Ale czy dla Ciebie to jest wygodna lub niewygodna chwila? Jeżeli tylko spotykasz, znajdujesz serce pragnące i uszy gotowe do słuchania Ewangelii, głoś to Słowo. Ale jak? Z odpowiednim taktem. Z odpowiednią również wartością i z odpowiednim szacunkiem dla tego Słowa. Głoszenie prawdy, głoszenie Ewangelii bez taktu, nieumiejętnie, przynosi więcej szkody niż pożytku prawdy. Dlatego też przy głoszeniu prawdy jest szczególnie potrzebny i szczególnie wymagany kunszt Słowa. Byśmy umieli tym najpotężniejszym Słowem w świecie właściwie się posługiwać. Byśmy z tym Słowem nie eksponowali samych siebie, swoich zdolności, swoich umiejętności lub swojego zaznajomienia z tym Słowem, ale byśmy przedstawili myśli Boże, byśmy przedstawiali prawdę zawartą z mocą Ducha Świętego. Nauczmy się nieco od apostoła Pawła, o którym brat przed chwilą mówił. Gdy on był w Grecji, gdy stał w Areopagu i rozpoczął przemawiać, jak on postąpił. Przeczytajmy sobie tą historię zapisaną w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, od 22 do 24 wierszu. Gdyby on tam stanął w tym Areopagu i powiedział: wy mądrzy Grecy, tacy jesteście głupi, że nie znacie prawdziwego Boga. Czy by on stamtąd Żydów wyszedł? Na pewno nie. A jak on powiedział? Mężowie, bracia, z każdej miary widzę was nawet nabożnych, bo przechadzając się wśród pomników, jakie tu postawiliście, zauważyłem pomnik nieznajomemu Bogu, którego nie znając, panicie, tego ja wam opowiadam. i rozpoczyna im opowiadać. Zauważmy tak. Zauważmy podejście. Jeżeli nie będziemy z takim traktem głosić Ewangelii, to nie uzyskamy żadnych pozytywnych efektów. Dlatego też tak jest bardzo korzystny i bardzo potrzebny przy głoszeniu tej właśnie Ewangelii. Bez wyszukanych formuł, bez wyszukanych chwytów, w sposób prosty, ale jasny, zrozumiały i przekonujący. Bo ludzie już mają dość takich chwytów. Ludzie mają już dość takich kazań, które wyciskają łzy z oczu, a pieniądze z kieszeni. Ludzie chcą prawdy. Ludzie chcą słowa zbawiennego, słowa wynikającego z tego właśnie największego bogactwa, jakim jest Biblia. Dlatego też, drodzy braterstwo, prawda potrzebuje być przedstawiona z wielkim taktem, z umiejętnością, ale również z wielkim szacunkiem i wyeksponowana jako prawda pochodząca od Boga, jako prawda dana przez Jezusa i apostołów, jako prawda zawarta w Słowie Bożym. Tym bardziej, drodzy braterstwo, w przemówieniach publicznych należy dołożyć starań, by temat przedstawiony był jasno, zrozumiale i treściwie. W żadnym temacie nie należy usiłować przedstawić całego boskiego planu zbawienia, ale przedstawić wybrany temat w taki sposób, aby eksponował prawdę Bożą. Często słyszy się w różnych wykładach mnóstwo przykładów lub różnych przysłów. I chociaż przysłowia są uznane jako mądrość narodów, jednak nie one mogą ani nie mają stanowić treści wykładu. Są jeszcze, drodzy braterstwo, inne dziedziny życia, w których wartość i kurz słowa ma wielkie znaczenie. Chociaż zakres prawdy, zakres Ewangelii jest najszerszym polem dla kunsztu słowa. Ale prawdziwi chrześcijanie muszą być chrześcijaninami wszędzie, nie tylko w publicznym lub prywatnym głoszeniu Ewangelii, ale powinni być również naśladowcami Chrystusa w swoim codziennym życiu, w codziennych rozmowach i kontaktach. I dlatego nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus ostrzega, nawet upomina przed nadużywaniem przysięgi. Bowiem wielu, zamiast nadawać odpowiednią wartość swoim słowom, potwierdzają ją różnymi przysięgami. Coś typu: ja Boga kocham. Albo: ja słowo honoru. Albo jeszcze w inny sposób: niech mi się to tamto staje, jeżeli tak nie jest. I co nasz Pan Jezus Chrystus mówi? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, 33 do 37 wierszu ostrzega, że takie zaklinanie się i takie przysięgi są nadużywane. I nie powinny być tak nadużywane. Mówi, nie przysięgaj ani na ziemię, ani na niebo, ani nawet na głowę swoją, bo nie możesz ani jednego włosa, ani czarnym, ani białym zrobić. No dzisiaj można, bo można różnie farbować włosy. Ale jak odrastają, tak się okazują, że dalej nie są ufarbowane. A zatem, drodzy braterstwo, co należy przez to rozumieć? Że nie należy nadużywać przysięgi. Ale czy w ogóle nie należy przysięgać? Gdy taka przysięga jest wymagana na przykład przesądem? Jezus, gdy zażądano od Niego takiej przysięgi, to ją złożył. Przed Kajfaszem na przykład. Powiedział: powiedz nam, Kajfasz, czyż nie jest syn mój? A Jezus powiedział, tyś powiedział. Czytamy to w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale 63-64. Czyli wcale Jezus nie miał na myśli, że nie wolno w ogóle przysięgi składać, ale nie należy przysięgi nadużywać. Ale to ma nasze, jaka ma być? Tak? Tak. Nie? Nie. A co więcej? Czyli każde słowo przez nas wypowiedziane ma odpowiednią mieć wartość. Ma być słowem uczciwym, słowem prawdy, słowem prawdziwym. Dlatego też chrześcijanin w żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach nie powinien używać żadnych przykrych słów, żadnych przekleństw lub obraźliwych oskarżeń. W żadnym wypadku takie wyrażenia nie należą one do miłych, do przyjemnych dla słuchających. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4 na wierszu 29 mówi: żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale tylko miła, potrzebna, przyjemna słuchającym ku potrzebnemu zbudowaniu. Dlatego też, drodzy braterstwo, na to powinniśmy zwracać uwagę w naszym codziennym życiu. Oczywiście w zgromadzeniu, w towarzystwie ludzi wierzących, i tutaj na konwencji ja wierzę, że nikt takich słów nie używa. Ale z doświadczenia wiem i z obserwacji, że różnie bywa w codziennym życiu. Dlatego też, drodzy braterstwo, powinniśmy zawsze pamiętać, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Chrześcijanin nigdy nie może zapomnieć w żadnych okolicznościach i w żadnych sytuacjach, że jest uczniem Chrystusowym, że jest naśladowcą Chrystusa. Czym więc ma się wyróżniać? Swą uprzejmą, życzliwą postawą wobec bliźnich, wyrażaną szlachetnymi, miłymi, uprzejmymi słowami. Nie możemy się ciągle usprawiedliwiać z tym przyzwyczajeniem, z tymi manami charakteru, gdyż naszym zadaniem poświęcenia, dziełem naszego poświęcenia jest właśnie walka z tymi przyzwyczajeniami, jest właśnie walka z tymi manami, jest właśnie oczyszczanie naszego serca, jest rozwój zalet chrześcijańskiego charakteru. Dlatego Salomon kładzie tak wielki nacisk na oczyszczanie źródła słów. W przypowieściach w 4 rozdziale i wierszu 23 czytamy: nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Tylko z oczyszczonego serca, z czystego serca może wyniknąć żywot. Ale z nieoczyszczonego serca nie wyniknie żywot. Ale co? Oczywiście wyniknie śmierć. I dlatego Salomon mówi: słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre. Jest jeszcze wiele innych, drodzy braterstwo, dziedzin życia, w których dobre słowo, miłe słowo, klucz słowa ma ogromne znaczenie. Ja tylko wspomnę jeszcze o jednym. To znaczy o domu, o rodzinie, o małżeństwie. Dobre, miłe słowa w naszych domach, w naszych rodzinach są bardzo cenne i bardzo pożądane. I znowu możemy się wznieść tak jak Salomon: o, jako są dobre. Jednak jak często trudno jest je usłyszeć. I jak często trudno jest się zdobyć na nie. Łatwiej mieć pretensje. Łatwiej krytykować, łatwiej potępiać, lub obrzucić niesprawiedliwymi oskarżeniami, niż wyrazić ocenę, niż wyrazić uznanie, niż dać pokrzepienie, zachętę, niż wyrazić ciepłe słowo. To obserwujemy młodych, zakochanych, jak mają dużo sobie do powiedzenia i bardzo dobrych, bardzo miłych, bardzo ciepłych słów, wyrażanych wyszukanymi wprost słowami. Ale jak często się obserwuje, że gdy miną tygodnie bądź miesiące wzajemnej fascynacji, mówią temat. Nie mają wiele o czym mówić. Nie mają wiele sobie co do powiedzenia. A jeżeli mają, to już zazwyczaj pretensje. A myślałem, albo to, albo tamto, albo to nie tak, albo to nie tak. I ciągle są inne tematy, niż te, które pomyślałem. Brakuje już tych miłych słów, a często są inne słowa. Często są takie rozmowy, że nawet sąsiedzi ich niechętnie słuchają. Jak to się dzieje? Co jest tego powodem? Otóż, drodzy braterstwo, źródło tych słów jest nieoczyszczone. Serce jest nieoczyszczone. Brak zrozumienia, brak tolerancji drugiej osoby. Czasem despotyczna dążność do ustawienia wszystkich spraw według swego poglądu, według swego upodobania, według swego planu. Ignorowanie zdania i praw partnera. Co oczywiście często świadczy o niskiej kulturze osobistej danego człowieka lub wręcz o jej egoizmie. Wówczas w takich rodzinach, w takich małżeństwach powstają często problemy i nieporozumienia z błahych powodów. Gdyby w takiej sytuacji małżonkowie lub członkowie danej rodziny znali i respektowali napomnienia Słowa Bożego, nie doszłoby do konfliktu. Lecz odwrotnie, doszłoby do ciepłego słowa. Przecież ty jesteś niedoskonały, niedoskonała ja również. Więc musimy mieć tolerancję dla siebie. Więc na pewno w przyszłym przypadku będzie to lepiej. A bardzo często jest zupełnie odwrotnie. Przejawia się chęć wykazania widzieć. Bo ty jesteś taki, albo ty jesteś taka. I dlaczego to tak? Jak się nie zmienisz, to inaczej to nie będzie. I zamiast wzajemne pomoc, zamiast wzajemna zachęta do wyrażenia uczuć, do przejawienia, to wzajemna walka. Oto, co każdemu małżonkowi się należy. A co każdemu małżonkowi się należy? Miłość, ocena, współczucie, dobre słowo od swego partnera. Zamiast to zainicjować, zamiast to pokazać, walczy o to. Niestety, bardzo często taka walka jest nieskuteczna. Należy podkreślić, że tu jest gwałcona zasada boskiego prawa, jaką Bóg włożył na rodziny, szczególnie na małżeństwa. Jak czytamy to w pierwszej księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale 24 wierszu. Że we dwoje mieli stanowić jedno. A jeżeli ta zasada jest gwałcona, to oczywiście nie może być właściwego tutaj ułożenia spraw. Przy korzystnym układzie warunków i okoliczności w małżeństwie można wywalczyć wiele. Można wywalczyć poddaństwo, posłuszeństwo, uległość, tylko miłości. Nikt jeszcze nie wywalczył i jej niestety nie wywalczy. jeżeli nie zainspiruje własnymi uczuciami, serdecznością, dobrą wolą, walka w tym zakresie nic nie da. Dlatego nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, streszczając zasadę ewangelistą, a ewangelista Mateusz to zapisał w 7 rozdziale, wierszu 12, mówi: przeto wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. On nie mówi: domagajcie się tego. On nie mówi: żądajcie tego. A więc nie domagaj się, nie żądaj. Bycie mąż miłował, bycie żona miłowała, ale okaż tą miłość. Ale okaż to ciepłe słowo, to dobre słowo, ten kurz słowa, tą wartość słowa. Otóż, drodzy braterzy, zauważmy, że żadne dzieło literackie w świecie nie podkreśla tak wartości i kunsztu słowa, jakie podkreśla Biblia. Jak ono jest potrzebne w naszym codziennym życiu. Niestety, drodzy braterzy, moglibyśmy jeszcze wiele mówić, ale czas już przekroczymy. No co, bardzo przepraszam. Chcę jednak podkreślić to na zakończenie, co mówi apostoł Paweł, przepraszam, apostoł Jakub w pierwszym swoim rozdziale listu, a wierszu 26. Jeśli to wtedy między wami zda się być nabożnym, nikim znając języka swego, ale zgodząc serce swe, tego nabożeństwo różne jest. Czy widzimy, jaką jest bardzo ważną wartość i kunszt słowa? Nawet w codziennym życiu. Dlatego, drodzy braterstwo, słowo w odpowiednim czasie, słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre. Zanieśmy go jak najbardziej, jak najwięcej potrzebującym. Zanieśmy go do naszych rodzin, do naszych domów, do wszystkich, którzy oczekują tego słowa i słowa prawdy. By ono było błogosławieństwem dla wszystkich słuchających i dla wszystkich wypowiadających. A tego błogosławieństwa z całego serca wszystkim życzę, sam pragnę na